Według kalendarza takiego kościelnego wypadałoby dzisiaj mówić o jak Jezus wszedł do Jerozolimy, bo wchodził do tej Jerozolimy w inny zupełnie sposób, tak jak wcześniej. W szczególności w Ewangelii Marka to widać, że Jezus pierwszy raz stanął na czele całego pochodu i wszedł do tej Jerozolimy jako król. W zasadzie wjechał na tym osiołku, ale wjechał jako król, a za nim szedł orszak. I warto byłoby w tym tygodniu do piątku prześledzić każdy dzień, który Jezus spędził przed swoją śmiercią. Bo wjechał w niedzielę, w poniedziałek jakby wysprzątał świątynię, we wtorek rozmawiał z uczonymi w piśmie, w czwartek został pojmany, w piątek ukrzyżowany. Wszedł do, tak jak i przed nabożeństwem tutaj z zespołem rozmawiałem, wchodząc do Jerozolimy, przeklął drzewo oliwne, bo nie znalazł tam owocu. Czytamy, że owoc ten był. Owoc prawdopodobnie był, tylko że w tym czasie powinien być już dojrzały. I nie znalazł go. Wszedł do świątyni i w miejscu, gdzie powinien znaleźć wiarę, nie znalazł tej wiary. Tak jak nie znalazł owocu na tym przeklętym drzewie, tak nie znalazł wiary w miejscu, gdzie ona powinna być. Bo gdzie, jeśli nie w świątyni, powinna być wiara? Ale chodziło za mną kazanie, które wygłosiłem kilka lat temu w Koszalinie. I kiedy myślałem o tym, co mniej więcej troszkę zarysowałem, to cały czas chodziło za mną to kazanie, które dzisiaj chcę powiedzieć. Dlatego, że ze świętami, święta wielkanocne najbardziej mi mówią i przypominają o chrześcijańskiej tożsamości. Kim i co mamy w Chrystusie? Dzięki temu, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu na Golgocie. Kilka lat temu, kiedy byłem uczestnikiem rozmowy i na pytanie, z czym wierzący dzisiaj mają największy problem, to pewien z pastorów powiedział: z tożsamością. I rzeczywiście, kiedy zacząłem pewne rzeczy analizować, to jako wierzący dość często mamy problem z naszą tą duchową tożsamością. Niby wiemy, że należymy do Chrystusa, że On nas wykupił, że zapłacił najwyższą cenę, jaką można było zapłacić za nas. Ale czasami nie do końca jakby wierzymy, przyjmujemy, kim jesteśmy. Bóg nas adoptował. Już gdzieś tam przy którymś kazaniu wspominałem, że adopcję, która dokonała się w moim życiu, niesamowicie pokazała, jakby uzmysłowiła mi i w namacalny sposób pokazała adopcję Boga w stosunku do nas. Bo samo słowo adopcja, kiedy normalnie o tym mówimy, kiedy to w społeczeństwie, to dzisiaj, kiedy z ludźmi rozmawiam, to dość negatywnie się kojarzy. Chociaż z jednej strony ludzie niby mówią, podziwiają ludzi, którzy adoptują obce dzieci, ale sama adopcja ludziom dość negatywnie się kojarzy. A rodzina zastępcza to już zupełnie. Tak jak przez naszą adopcję, kiedy jakby weszliśmy w świat rodzin zastępczych, to dopiero zobaczyłem, jak społeczeństwo reaguje, bo zacząłem rozmawiać. Nie ma takiego wsparcia, jakby się wydawało. Nawet media, które niby powinny bardziej pozytywnie przedstawiać, to więcej jest negatywnych sytuacji pokazywanych związanych z adopcją czy z rodziną zastępczą niż pozytywnych. Tych negatywnych to jest margines, a kiedy słuchamy wiadomości, to wydaje się, że tego jest o wiele więcej niż pozytywnych sytuacji. I chciałbym do dzisiejszego kazania przeczytać z listu do Efezjan od 3 wersetu do 14. Apostoł Paweł pisze tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość. Wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam, przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. List ten, tak jak i list do Kolosan, do Filipian, został napisany w tym czasie, kiedy Jezus znajdował się w więzieniu w Rzymie. I list do Efezjan został napisany około 60-62 roku. I jest dzisiaj jest napisany do Efezjan. Ale prawdopodobnie ten list był skierowany do innego zboru, który odpadł i według jakby takiego żydowskiego żydowskiej tradycji, kiedy jeżeli ktoś był wykreślany z Izraela, to była wymazowana wszelka pamięć po nim. Ale wracając do tego listu, to ten list dzieli się na jakby takie dwie części. Pierwsze trzy rozdziały to jest typowo, tak bym powiedział, taka teoria, jest opisywana doktryna. Kolejne rozdziały, a w szczególności 4 i 5, to tak jakby Paweł mówił, powiedziałem wam teorię, powiedziałem wam jaka powinna być doktryna wierzącego, ale teraz powiem wam, jak ta doktryna ma wyglądać w waszym codziennym życiu. Jak macie ją zastosować w swoim życiu każdego dnia. Bo powiedziałem wam tą teorię nie po to, żebyście tylko swoją głowę nabili wiedzą, ale tą wiedzę macie pokazać w swoim życiu. I mówię o tym od czwartego rozdziału. Ten list jest też zachętą dla wierzących, że w Chrystusie posiadamy niezliczoną pełnię błogosławień, za które mamy być nie tylko wdzięczni, ale także żyć w sposób ich godny. Ten fragment od 3 do 14 wersetu mówi o planie zbawienia w trzech wymiarach. W wymiarze przeszłym, czyli wybrania, w wymiarze teraźniejszym, czyli odkupienie, które się dokonało, takim wymiarze przyszłości, czyli dziedzictwo, które odziedziczymy, które otrzymamy, kiedy znajdziemy się w Jego Królestwie. Apostoł Paweł od 3 do 6 wersetu mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. W Nim wybrał nas. To nie nasz wysiłek, abyśmy byli święci i nienagani, czyli wybrał do jakiegoś celu. Abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Chrystus skupia na sobie, w sobie wszelkie błogosławieństwo niebios. I tego błogosławieństwa udziela nam Bóg jako kochający, hojny i niewyczerpanie twórczy wobec swojego stworzenia. Wybrał. To Jego inicjatywa. To w innym liście do Filipian mówi, że On daje chcenie i daje wykonanie. Paweł w liście do Efezjan mówi, że wybrał nas. Czyli to nie nasz wysiłek. To nie to, że jesteśmy tacy fajni, więc Bóg wybrał. To mi przypomina taką zwykłą adopcję. Jakie dzieci mają wpływ na to, że rodzina, która chce adoptować dziecko, żeby wybrało konkretnie to dziecko. Czy rodzice adoptują zupełnie nie znając tego dziecka? Dziecko w żaden sposób nie zapracowało na to, żeby akuratnie ono zostało wybrane. Tak trochę się odwołam do swojego przypadku i przepraszam Monika, że gdzieś będę na ciebie się powoływał przy tym, ale naprawdę to, co się wtedy wydarzyło w naszym rodzinnym życiu, a przede wszystkim duchowym, czy ona miała wpływ na to, że wybraliśmy ją, a nie inną dziewczynkę, nie inne dziecko? My ją pokochaliśmy. Taką, jaką była. I taką kochamy do dzisiaj. Po prostu pewnego dnia oznajmiliśmy jej, że chcemy ją adoptować. Czy ona miała jakiś wpływ? Czy miałaś, Monika, na to wpływ? Żadnego. I to samo jest, dzieje się z nami, kiedy Bóg przychodzi i wybiera nas do zbawienia. Jaki mamy na to wpływ? Czy, Boże, ja tu jestem, wybierz mnie. Czy w ten sposób zwracamy uwagę na Boga, na siebie? Czy Bóg przychodzi do nas, bo wybrał nas do zbawienia? Wybranie to Jego inicjatywa. My jakby reagujemy na Jego inicjatywę, na to, co najpierw Bóg robi. Nasza odpowiedź jest odpowiedzią wtórną. Na to, co Bóg do nas mówi i co czyni w naszym życiu. Dzisiaj ta myśl nie jest popularna, bo w szczególności w epoce demokracji lubimy wierzyć, że to my o wszystkim decydujemy. To my chcemy mieć decydujące znaczenie. To my mówimy, że to my wybieramy Boga. Ale to On nas szuka. I to On nas znajduje. I to On nas wybiera. Apostoł Paweł mówi, że do wybrania doszło przez Boga i dla Niego samego, dla uwielbienia Go. Boże wybranie nie działa w oddzieleniu od odpowiedzialności do uwierzenia. To nie jest też tak, że skoro Bóg mnie wybrał, to ja mogę powiedzieć, to ja mogę nie wierzyć. Odpowiedzialność uwierzenia jest po naszej stronie. Odpowiedzialność za reagowanie na Bożą inicjatywę jest po naszej stronie. Paweł mówi coś bardzo wspaniałego. Zanim pojawiliśmy się na świecie, zanim w ogóle pierwsi ludzie pojawili się na świecie, zanim stworzył Bóg Adama i Ewę, to już wybrał ciebie i mnie do zbawienia. Przed założeniem świata, czytamy, że wybrał przed założeniem świata dzięki Bożej suwerennej woli, a nie naszej pozycji lub jakichkolwiek naszych dokonań. Bóg okazał się, był przygotowany na grzech. Kiedy pierwszy grzech wydarzył się w ogrodzie Eden, Bóg już był przygotowany na to. Miał już plan uratowania dla człowieka. To nie było tak, że Adam z Ewą zgrzeszył, a Bóg zaczął, no jak ja mam na to zareagować? Co ja teraz zrobię? Ludzie, których stworzyłem, mieli być doskonali, teraz zgrzeszyli. No, muszę ułożyć jakiś plan. Bóg od samego początku wyprzedza grzech. Nie zastanawia się po grzechu, co z nim zrobić. On już jest przygotowany w swoim planie na ten grzech. Bo z góry postanowił, że przez Jeszuę Mesjasza będziemy Jego synami, Jego córkami. Tak jak Mu się spodobało i jak zamierzył. Wybrani zostaliśmy do synostwa. Tak czasami się zastanawiam, jak powiedzieć, no mężczyznom łatwo powiedzieć, że zostaliśmy ustanowieni. Ale z kobietami okazuje się, że też bez problemu można stosować, że został się usynowiony w Chrystusie. Także zostaliśmy wybrani do synostwa i Boże podejście do adopcji jest jak najbardziej pozytywne. On nas adoptował, uczynił swoimi dziećmi. Nie bękartami, nie jakimiś niechcianymi dziećmi, ale pełnoprawnymi jego dziećmi, żeśmy się stali. Usynowieni wierzący stają się synami pierwszej kategorii. Nie jakiegoś gorszego gatunku, ale jesteśmy jakby pierwszej kategorii. Współdziedzicami Chrystusa. Współdziedziczymy z Chrystusem. Czy to nie jest wspaniała wieść. Adoptowane dziecko może dorastać z dumą, że zostało wybrane przez kogoś na jego własne dziecko. Tak jak wierzący są wdzięczni za usynowienie i przeniesienie ze śmierci do życia przez Boga Ojca. Paweł swoją doktrynę o usynowieniu, o adopcji opiera na prawie rzymskim. To, co się działo w Rzymie. Kiedy jakiś Rzymianin adoptował dziecko, to to dziecko stawało się pełnoprawnym dziedzicem majątku adoptowanych rodziców. Ale to ponosiło też za sobą skutki tego rodzaju, że wszelka przeszłość była wymazywana. Wszelkie długi poprzedniej rodziny nie tyczyły się adoptowanego dziecka. Jego dług, jeśli nawet został sierotą i poprzez rodziców był mocno zadłużony, to jeśli ktoś to dziecko adoptował, to ten dług był kasowany. On stawał się nowym człowiekiem. Stawał się pełnoprawnym członkiem nowej rodziny i przeszłość nie szła za nim. I to dzieje się w naszym duchowym życiu. Kiedy Bóg nas adoptuje na swoje dzieci, to nasza przeszłość jest wymazywana. Ona nie idzie za nami. Stajemy się nowymi ludźmi, nowymi członkami nowej rodziny. I wszelki dług, wszelki grzech, który popełnialiśmy tam w starym życiu, jest wymazowany. Zostajemy przenoszeni ze śmierci do życia. Po co Bóg nas wybrał? Ot tak, bo miał taki sobie kaprys? Potraktować jak jakieś zabawki? Jaki jest cel Jego wyboru? Wybrał nas do niepospolitości. Nie po to, żebyśmy byli pospolici. Nie po to, żebyśmy byli niezauważalni w tłumie, byli szarzy, nieokreśleni. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 44 do 48 wersetu czytamy tak. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Boży wybór do świętości to wybór, abyśmy byli święci i nienaganni, abyśmy byli doskonali, jak jest doskonały Ojciec. Czyli inni od reszty ludzi. Przez tą ilość może nas łatwo rozpoznać na tym świecie. Dość często słyszymy świadectwa ludzi wierzących, że mówią, kiedy gdzieś rozmawiają z innymi ludźmi i słyszą, a Pan jest inny, a Pani jest inna. Wszyscy są ponurzy, a Pan się uśmiecha, Pan jest pogodny na twarzy. Z Pana oczu bije radość. Ale także i czyny mówią, że jesteśmy inni. Nasze czyny mają mówić, że jesteśmy inni. Lubię, kiedy jako kominiarz bywam w różnych domach i kiedy trafiam do rodziny, która jest sąsiadem ludzi wierzących i kiedy ludzie mówią, wie pan, mam sąsiadów, bardzo wspaniałych ludzi. Tylko mają jedną wadę, chodzą do innego kościoła. Bardzo dla mnie jako wierzącego piękne świadectwo. Bardzo mam dobrych sąsiadów, bardzo uczynnych. Jedynym minusem, że chodzą do innego kościoła. Bo przez tą inność można nas łatwo rozpoznać na tym świecie. I to nie chodzi o różnice kulturowe, że Polacy mają taką kulturę, w Afryce mają inną kulturę. Czy tym podobne. To też nie chodzi o inność, która ma nas wyprowadzić z tego świata. I czasami wierzący mówią, mamy być inni, więc zakładają jakieś takie komuny, oddzielają się od tego świata, żyją w chrześcijańska praca, chrześcijański sklep, chrześcijańskie, tylko chrześcijanie wśród znajomych. Ja się pytam, komu wtedy świadczysz? Dla kogo jesteś świadectwem? Nie chodzi o wyjście z tego świata, ale trzeba być innym, żyjąc na tym świecie. To, co Jezus modli się w swojej arcykapłańskiej modlitwie, zostają na tym świecie i żebyśmy wytrwali, żyjąc na tym świecie, żyjąc pośród tego grzesznego narodu, bo mamy im świecić, mamy być, to co Paweł w liście do Filipian mówi, mamy być gwiazdami, które świecą pośród bezbożnego narodu. Trzeba być innym, żyjąc na tym świecie. Mamy być rozpoznawalni tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy, gdzie uczymy się, czyli wszędzie. Ta inność polega na tym, że postępuje według tego, co wymaga Chrystus. Nie co wymaga poprawność polityczna. Nie tego, co wymagają znajomi czy sąsiedzi, ale żyję według tego, czego wymaga Chrystus ode mnie. Więc musisz odrzucić poprzestawanie na drugorzędnej jakości. Chrześcijańska norma to nie mniej niż doskonałość. Mamy dążyć do doskonałości. I to, że czasami mi się nie udaje, to nie przekreśla mojego życia z Bogiem. Mam powstać i iść dalej. W Starym Testamencie Bóg mówi, że choćby mój sprawiedliwy 7 razy upadł, jak i tak go podniosę. Mamy iść do przodu, nie poprzestając na tej jakiejś drugorzędności, ale dążyć mamy do doskonałości. Bo zbawienie, o którym tak mówimy, którego tak potrzebujemy, którego tak oczekujemy, nie jest celem samym w sobie. To nie żyjemy po to, żeby zostać zbawieni. Bóg przychodzi, zbawia i zbawienie są drzwiami, przez które przechodzimy na początku drogi naszej wiary. Idziemy w stronę doskonałości. To jest nasz cel. Ale musimy przejść przez drzwi zbawienia, bo jeśli nie przejdziemy przez drzwi zbawienia, to nie osiągniemy tej doskonałości, która jest na końcu. Zbawienie jest sposobem osiągnięcia celu, czyli świętości i nienaganności. Bo celem naszym nie jest ucieczka od konsekwencji grzechu, ale zmiana naszego życia dla Boga. Mamy Mu się podobać, ponieważ On chce od nas nowej natury, która Jego cieszy, a dla nas jest wyzwoleniem od przekleństwa. Bóg wybrał nas, aby obdarzyć nas tym, co tylko On może sprawić. My w żaden sposób nie możemy prowadzić siebie, czy prowadzić takie życie, które doprowadzi do doskonałości. To cały Stary Zakon pokazuje, że człowiek w żaden sposób nie mógł osiągnąć tego celu, który Bóg dał człowiekowi. Cały czas upadał. Dlatego cały czas trzeba było składać ofiary. Ale przyszedł po to ponad 2000 lat temu, żeby już nie trzeba było składać żadnych ofiar. On stał się tą doskonałą ofiarą za nas. I tak jak czytamy w księdze, w trzeciej księdze Mojżeszowej, kiedy ofiarę za grzech trzeba było badać, oddzielić na 24 godziny i po 24 godzinach przychodził arcykapłan, oglądał tego baranka i stwierdził, że ofiara jest doskonała, można ją złożyć na ofiarę. I zobaczcie, co się dzieje z Chrystusem. Przez całą noc był badany. I na koniec może to nie arcykapłan, ale Piłat wydaje wyrok. Ofiara doskonała, ja nie znajduję w nim żadnej skazy. To jest doskonały baranek. I Jezus idzie na krzyż. Jest złożony jako ofiara za nasz grzech, żebyśmy mogli dostąpić zbawienia, przejść przez to zbawienie i osiągnąć cel, który Bóg nam powierzył. Bo odkupienie jest tylko w Chrystusie. W żaden sposób nie możemy wypracować tego odkupienia. Ani na nie zasłużyć. Przypominając jeszcze raz wersety z listu do Efezjan. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Odkupienie od grzechu przez poświęcenie Jego życia. Abyśmy my mogli dostąpić odkupienia, Chrystus musiał poświęcić swoje życie. Jesteśmy jako ludzie zaprzedani grzechowi, o czym Paweł mówi w liście do Rzymian. W 7 rozdziale, w wersecie 14. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Ofiara Chrystusa na krzyżu była odpowiednią zapłatą za nasz wykup z niewoli grzechu. Człowiek sam w sobie nie jest w stanie wyratować się z niewoli grzechu. Nie możemy w żaden sposób tego dokonać, wypracować czy uczynić. To Chrystus przyszedł i wyrwał nas z bagna grzechu i postawił po swojej stronie. To ktoś powiedział, że Ewangelia o zbawieniu, odkupieniu, to jest, można zobrazować w ten sposób, że stoi dziecko przy krawężniku na chodniku, jedzie samochód z dużą prędkością i takie wołanie, proszenie, ej chłopcze, weź odejść, bo samochód ciebie potrąci, nie uratuje tego dziecka. To trzeba podbiec, chwycić tego dziecka i szarpnąć, wyrwać z tego miejsca, postawić w drugim. I to Bóg czyni z nami. Przychodzi i wyrywa nas z niewoli grzechu i stawia po stronie życia. Człowiek sam w sobie nie jest w stanie wyratować się, nie jest w stanie z tego bagna wyleźć. To Bóg ratuje grzesznika z beznadziejnej sytuacji. I ceną za ten wykup była śmierć. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, w 11 wersecie pisze tak. Gdy życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. I krew Chrystusa stała się przebłaganiem za nasze życie. Doświadczyliśmy przebaczenia upadków według ogromu Jego łaski. Bo odkupienie zapewnia bezgraniczną łaskę Boga i przebaczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski doświadczamy, a nie skąpstwa. Bóg nie jest skąpy. I dlatego odpuszcza nam według bogactwa swojej łaski. Obdarza nas według bogactwa łaski wszelką mądrością i zrozumieniem. Trzecim takim trzecim takim wymiarem, czyli ta przyszłość, w której stajemy się dziedzicami, czy jesteśmy dziedzicami w Chrystusie. Od 11 do 14 wersetu, jeszcze raz dla przypomnienia przeczytam. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. W Nim otrzymaliśmy dziedzictwo. Chrystus jest źródłem dziedzictwa wierzących. I dziedzictwo to jest pewne. To jest tak pewne, że jak dzisiejszy dzień. Apostoł mówi o Nim jako o czymś, co już zostało nam dane. Bo Bóg w suwerenny sposób wyznaczył każdego wybranego grzesznika jeszcze przed założeniem świata do tego, by jego wiara mogła zapewnić mu sprawiedliwość. Werset 12 mówi: ostatecznym celem wybrania jest Boża chwała. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. 13 werset mówi, że zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym. Na wierzącego wstępuje Duch Święty i zaczyna w nim mieszkać. Daje on wierzącemu poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie o zbawieniu do wieczności. Duch Święty został dany jako rękojma przyszłego dziedzictwa. Jako coś pewnego. Bóg, obiecując nam, dał nam Ducha Świętego jako gwarancję, że otrzymamy to dziedzictwo. Ostateczne odkupienie, czyli wyzwolenie z niewoli grzechu i odkupienie naszego ciała, o czym mówi w Rzymian w 8 rozdziale od 18 do 23 wersetu. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Mamy tak wiele w Jezusie Chrystusie. Poznawajmy to i przyjmujmy wiarą. Bóg jest naszym Ojcem. On nas adoptował. Może czasami w to wątpisz, bo przychodzi przeciwnik i próbuje ciebie okłamać. Tyle razy upadłeś, upadłaś. Czy Bóg nadal jest twoim ojcem? Czy skoro zdarza ci się czasami upaść, zgrzeszyć, to on dalej jest tobie łaskawy? A może już tyle nagrzeszyłaś, nagrzeszyłeś, że myślisz, czy Bóg ma jeszcze dla mnie swoją łaskę? Czy jeszcze Jego miłosierdzie jest dla mnie? Bóg wybrał ciebie. Adoptował. I tak jak z naszymi dziećmi, które popełniają błędy, które gdzieś są czasami nieposłuszne, czy przestają być naszymi dziećmi? Czy przestajemy je kochać? Bo już 10. raz złamało swoją obietnicę, swoje przyrzeczenie? Czy nie pozostaje dla nas dalej naszym dzieckiem? Czy z Bogiem dzieje się inaczej? Nie poddawaj się ojcu kłamstwa, który próbuje zasieć w twoim sercu twoją wiarę, który próbuje okraść ciebie z twojej tożsamości, z tej tożsamości, jaką masz w Chrystusie Jezusie. Czasami mówimy, już nie zasłużyłem na to, bo przecież jestem zbyt grzeszny, by zasłużyć na bycie Jego dzieckiem. Kilka lat temu słyszałem historię o pewnym człowieku, który mając 20 lat odszedł od Chrystusa. W wieku 80 lat przyprowadziła go z powrotem jego wnuczka. I pierwsze rozmowy z wnuczką były: ja już tyle nagrzeszyłem. Zostawiłem Chrystusa. Jego miłosierdzie już nie jest dla mnie. Ale wnuczka się nie poddała i czytała Ewangelię. Ten człowiek zrozumiał, że pomimo tego, że upadł, to Boże miłosierdzie jest dalej nad nim. Bóg jest twoim ojcem. Bo z czego czerpie swoją tożsamość? Co jest twoją tożsamością jako człowieka wierzącego? Pozycja zawodowa, którą osiągnąłeś? Status, który osiągnęłaś? Z czego czerpiesz jako osoba wierząca swoją tożsamość? I czy widać inność w twoim życiu? Czy widać, że różni się od innych? Amen.